Siostry, bracia, szanowni goście, internauci, zgromadziła nas szczególna okoliczność i o tej okoliczności chciałbym dziś mówić, zadając pytanie, które jest tematem tego dzisiejszego zwiastowania. W jakiej sprawie my jesteśmy tu zgromadzeni? Tłem tego rozmyślania będzie słowo z Dziejów Apostolskich, 10 rozdział. I będą to pewne wersety, całości nie czytam, ale miejcie swoje Biblie otwarte, by śledzić ten tekst. W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Piotr przybył do Cezarei. W międzyczasie mamy opis tego, co się zdarzyło, jak doświadczył też Piotr pewnych rzeczy od Boga, ale nie wczytuję się w nie, zakładając, że większość zna tę historię. I potem odpowiedź Piotra. Przybył do Cezarei. Korneliusz już na nich czekał. Na spotkanie zaprosił swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. Piotr przemówił do nich w ten sposób. Wy wiecie, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przestawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich. Mnie jednak Bóg pokazał, abym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Właśnie dlatego na wasze wezwanie przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, w jakiej sprawie posłaliście po mnie? Piotr otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Otóż wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła. A działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił na terenach zamieszkałych przez Żydów i w Jerozolimie. Jego też zawiesili na krzyżu i w ten sposób zabili. Bóg jednak wzbudził go trzeciego dnia i sprawił, że stał się widzialny, lecz nie dla całego ludu, a tylko dla świadków uprzednio wybranych przez Boga. To znaczy dla nas, którzy po jego zmartwychwstaniu jedliśmy i piliśmy wraz z nim. On też polecił nam głosić ludowi i składać o nim świadectwo, że jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim świadczą wszyscy prorocy. Głoszą, że każdy, kto w niego wierzy, dostępuje przez jego imię przebaczenia grzechów. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już zstąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, podobnie jak my? Dzisiejszy dzień jest takim szczególnym dniem dla wszystkich, którzy określają się jako chrześcijanie, a kategoryzując to, powinni ten dzień tak właśnie wspominać. Chrześcijanie dziś wspominają pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Ona przypomina nam narodziny Kościoła widzialnego na tej ziemi. Ale dziś poszerzamy tę pamiątkę o to, coście już widzieli. Ten jeden element dodatkowy, chrzest, który mieliśmy możliwość oglądać, ale też myślę, że i w sposób duchowy uczestniczyć. A więc zachowujemy pewną biblijność tego, co tu dziś robimy. Chciałbym zatem w związku z tą okolicznością powiedzieć o trzech ważnych punktach. Dlaczego tak? Chrześcijaństwo podkreśla pewną pryncypialną zasadę. Zaprasza do nieba. Mówię to w skrócie, upraszczając, bo mówiąc do nieba, to nie tylko gdzieś tam mówimy o górze. Ale to zaproszenie stawia też nam trudne pytania. Kto, jak i dlaczego? Wielu ludzi myśli, że wystarczy mieszkać w chrześcijańskim kraju, a wtedy jest się automatycznie chrześcijaninem. Być może człowiekiem religijnym, ale to jeszcze nie oznacza chrześcijaninem. Pójście do nieba nie polega na chodzeniu do kościoła, wystarczająco częstym modleniu się, robieniu dobrych rzeczy albo byciu ochrzczonym. Osiągnięcie nieba wymaga narodzenia się na nowo, powierzenia życia Jezusowi Chrystusowi, zmiany naszego myślenia, zmiany naszego postępowania. I to mój pierwszy punkt. Narodzić się na nowo. Musimy znać Jezusa, a On musi znać nas. Wydaje się, że rodzina Korneliusza mogłaby należeć do takiej bardzo chrześcijańskiej rodziny. Wszystko w tym domu wydaje się było poprawne. Ojciec zadbał o to, by mieć relację z Bogiem. Rodzina się temu przyglądała, wpatrywała i też w tym uczestniczyła. A więc polegało to życie na pobożności, bogobojności, dobroczynności, modlitwie. Rodzina była zaangażowana w ten styl życia, styl skoncentrowany wokół Boga. A więc można by sobie życzyć, by takie rodziny były, by większość rodzin albo wszystkie takie właśnie były, jak ta rodzina Korneliusza. A jednak Bóg miał jeszcze coś do powiedzenia Korneliuszowi i całej rodzinie. Dlaczego Łukasz zarejestrował to wydarzenie? Aby pokazać nam, że bycie dobrym nie jest wystarczające, że chodzenie do kościoła nie jest wystarczające, że modlenie się nie jest wystarczające. Korneliusz potrzebował zbawienia. Jego domownicy potrzebowali zbawienia. Ewangelista Jan przytacza podobną historię. Do Jezusa przyszedł w nocy człowiek, który był uczonym, członkiem rady. Jezus, powiedzielibyśmy, ujmując to skrótowo, pochodził z przemysłu drzewnego. Może nie zwiedził wiele świata, może niewiele książek przeczytał. I ten uczony, który miał wiedzę, wydawało się, że przecież jest też człowiekiem religijnym, ma wszelkie prerogatywy, aby być zbawionym, przychodzi do Jezusa i powiada: wiem, że Ty pochodzisz od Boga. Nie rozumiem tego. Jestem uczonym, mam wiedzę, ale wiem, że to Ty masz coś do zaoferowania. A Jezus powiedział Nikodemowi: musisz się narodzić na nowo. Gdy czytamy trzeci rozdział Ewangelii Jana, to my nie wiemy, w jaki sposób się ta rozmowa odbywała, jaki był ton tej rozmowy. A może Nikodem przyszedł i powiedział, ty, młodzieżowiec, mówisz o takich rzeczach, które nam się niekoniecznie muszą podobać. Ja mam wiedzę, ja wiem. Ale Jezus wyciąga pokojowo rękę do niego i powiada, musisz się narodzić na nowo. Do jednego ze znanych ewangelistów podszedł dziennikarz zirytowany, mówi, wy tylko w kółko i to samo, musicie się narodzić na nowo. Czy może mi pan powiedzieć, dlaczego o tym mówicie? Bo musisz się narodzić na nowo. Mógł być konflikt między tymi dwoma, między Jezusem a Nikodemem. Co ty sobie wyobrażasz? Jak to mam zrobić? Przecież jestem dorosły, ja się drugi raz nie mogę urodzić. I daję mu argumenty jako uczony. A Jezus powiada, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie wejdziesz i nie ujrzysz Królestwa Bożego. Wielu ludzi schlebia sobie, że wiedzą dużo o Jezusie. Mają wiedzę, ale zwykła wiedza nie jest wystarczająca do zbawienia. Można by powiedzieć obrazowo, że ci ludzie mają bilet do teatru, mają program, wiedzą, jaka będzie muzyka, wiedzą, co powiedzieć, co zrobić, ale problem polega na tym, że oni tego występu nie zobaczą. Kłamstwo diabła brzmi: jesteś wystarczająco dobry, by pójść do nieba. A Jezus powiada, musisz narodzić się na nowo. Ja wiem, że w Kościele słowo musisz brzmi źle. My nie lubimy, kiedy nas się do czegoś przymusza. A, znowu musisz. Jezus nie powiedział Nikodemowi coś innego. Jeśli tego warunku nie spełnisz, nie zobaczysz Królestwa Bożego. A on po to był uczonym. On po to się tym zajmował, on się w tym wykształcił. Obserwuję dziwne zjawisko, że nawrócenie nie jest radykalną zmianą, ale jest to ewolucyjne poprawianie życia. To niepokojące zjawisko. Nawrócenie bez pokuty, wyznania grzechów. Bardziej zjawisko opisowe z pogranicza przekonania, bo jest fajnie. Nawrócenie to radykalna decyzja. To pokuta, to wyznanie grzechów. Dlatego do Piotra powiedzieli w domu Korneliusza, teraz my wszyscy zebraliśmy się przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co zostało ci zlecone przez Pana. Oni byli gotowi podjąć zmiany, podjąć decyzję, byli gotowi słuchać i nauczyć się czegoś. Nie tylko mieć zadowolenie, że uczestniczą w jakimś życiu religijnym. Robią coś dobrego, a robili bardzo dużo dobrego. Szkielet, który skonstruował Korneliusz, potrzebował duchowego ożywienia. Nie jest więc obojętne, co jest pierwszą zasadą naszego życia. To jest bardzo ważne. Co jest moją zasadą pierwszą, naczelną. Kiedy deklarujemy nawrócenie, wyznanie, że Jezus jest naszym Panem, to pojawia się pytanie o następny krok. I to jest drugi punkt tego mojego rozmyślania. Chrzest. Czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy było wylanie Ducha Świętego, kiedy zrodził się, jak ujmujemy tą historię, też widzialny Kościół na ziemi, to wtedy Piotrowi ludzie zaniepokojeni tym, co się dzieje, co słyszą, co widzą, zadali pytanie. I Piotr powiada, a zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca, przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? I Piotr odpowiedział. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. Byliśmy świadkami pewnego chrześcijańskiego obrzędu liturgicznego. I można by zadawać sobie pytanie, dlaczego właśnie tak? W tym, co robimy, nie chodzi o pewien liturgiczny, kościelny zwyczaj. To byłoby sprawą drugorzędną, jaka jest liturgia tego zwyczaju. W tym, co robimy, zawarte jest nasze osobiste świadectwo. Kim dla nas jest Jezus Chrystus? Składamy w tym miejscu wyznanie naszej wiary, że Jezus umarł za nasze grzechy, akceptujemy tę ofiarę, dotyczy ona nas osobiście, a praktykę tego chrztu czerpiemy z kart Nowego Testamentu. Jan Chrzciciel głosił chrzest opamiętania. Przychodzili ludzie do niego nad Jordan, aby dać się ochrzcić. Czytamy, schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. Wyznawali swoje grzechy. To jakby sine qua nonum, tego, co się ma zdarzyć. Musisz wyznać swój grzech. Taka była praktyka chrztu Jana. Sam zwyczaj nic nie znaczył. Znaleźli się ludzie, którzy myśleli, że jak się dadzą ochrzcić, to jakoś się do Królestwa Bożego przemycą. I co wtedy Jan im powiedział? A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi na chrzest, powiedział, wy pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. To jest odpowiedź Nowego Testamentu na traktowanie chrztu i traktowanie tej całej czynności. To nie jest tylko zwykła liturgia. To nie jest dopełnienie zwyczaju albo zadowolenie zboru czy pastora. To jest świadectwo, że nastąpiły zmiany w moim życiu. Odwrócenie o 180 stopni. Od starego stylu życia, pokuta, naśladowanie Jezusa, wyznanie, przyznanie się, że żyłem w grzechu, że jestem grzesznikiem, ale teraz grzesznikiem usprawiedliwiony, to ma ogromne znaczenie. Prośba o przebaczenie, dar nowego życia, nowej miłości, nowej pasji dla życia prowadzą do Chrystusa. To właśnie owi pasjonaci dla Chrystusa na arenach cyrków, na stosach tracili swoje życie. Dlaczego nie wycofali się? Bo pasją ich życia był Jezus Chrystus. Praktyka chrztu ma być konsekwencją zmiany życia dla Jezusa. Nie chrzest dla chrztu. W chrzcie wyznajemy, że poddaliśmy się Chrystusowi. Nasze zbawienie jest kompletne, gdy się nawracamy, zanim jeszcze wejdziemy do wody. Ale ono świadczy, to moje nawrócenie, że chcę, aby dać dokument na zewnątrz, że jestem na nowo narodzonym dzieckiem Bożym. Jeśli ktoś to odkłada, to znaczy, że nie poddał się Jezusowi Chrystusowi. Jeśli ma wątpliwości po nawróceniu, czy chrzest to jest ważna czynność też z punktu widzenia życia duchowego, to nie poddał swojego życia Jezusowi. Sam chrzest nie ma mocy zbawiającej. Kościół nie posiada zbawienia. Zbawienie ma Jezus Chrystus. Dlatego ewangelista Marek, kończąc swoją Ewangelię, powiada: kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Dla nas też chrzest jest sakramentem. Jest zewnętrznym znakiem przyjęcia Bożej łaski. Nie gładzi grzechów, ale jest świadectwem zerwania z grzechem. A więc za tym musi pójść praktyczne życie. Decyzja o innym stylu życia. Mówimy o chrześcijańskim stylu życia. Chrzest jest zewnętrznym znakiem tego, co uległo wewnętrznemu przeobrażeniu. Jeśli nie będzie tej zmiany, to wszystko, cośmy zrobili, będzie tylko liturgiczną czynnością. Bez zmiany to był jakiś gest. Pozwolę sobie tu na pewien przykład. Pewien mężczyzna kierujący samochodem zatrzymał się na czerwonym świetle. Przed nim zatrzymała się pani, która w tym czasie, gdy stała na czerwonym świetle, przeglądała jakieś papiery. Kiedy światło zmieniło się na zielone, ona nie ruszyła. Mężczyzna w samochodzie zaczął wrzeszczeć, bić rękoma w kierownicę. I wrzeszczał: zielone światło jest przykazaniem, a nie sugestią. Występ jego został przerwany przez policjanta. A kiedy on zobaczył policjanta, powiedział: o, nie, 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 nie możesz mnie zatrzymać za to, że sobie krzyczałem w samochodzie. Mimo wszystko policjant zaprosił go do swojego patrolowego samochodu i po formalnościach, po sprawdzeniu wszystkiego w komputerze powiedział: jesteś wolny. A, wiedziałem, że nie możesz mnie zatrzymać za coś, co wrzeszczałem w moim samochodzie, bo nie słyszałeś tego naprawdę. Policjant odpowiedział: nie zatrzymałem ciebie z powodu krzyczenia. Byłem za tobą bezpośrednio. Widziałem ciebie wrzeszczącego, bijącego twoją kierownicę. Myślałem sobie: nie mam powodów, aby go zatrzymać. I wtedy zobaczyłem zwisający z twojego lusterka krzyż. A z tyłu na samochodzie było napisane: Jezus wkrótce przychodzi. I naklejona rybka. I wiesz, co sobie pomyślałem? Że ukradłeś samochód. Bo chrześcijanin tak by się nie zachowywał. Widocznie jesteś złodziejem tego samochodu. Czy chcesz, by ludzie myśleli, że jesteś złodziejem czy dzieckiem Bożym? Zmiana życia nie wystarczy wszystkich dopełnić czynności, jeśli nie zmienisz swojego życia. To więcej znaczy niż nalepka na zderzaku. To więcej niż wiszący krzyżyk gdziekolwiek, czy go masz na szyi, czy na lusterku samochodu, czy jeszcze może wpięty w klapę. To ma oznaczać przemianę. Jeśli nie, jesteś tylko zwykłym, religijnym człowiekiem. A Jezus ma być naszym Panem. Dlatego chrzest. Trzeci element tego naszego spotkania, którego tytuł brzmi: w jakim celu? Wylanie Ducha Świętego. Ludzie w domu Korneliusza usłyszeli poselstwo. Domniemamy, że byli to ludzie, którzy się nawrócili, wyznali swoje grzechy i doświadczyli rzeczy niezwykłej. A gdy jej doświadczyli, Piotr powiedział: to cóż stoi na przeszkodzie? Skoro przyjęli Ducha Świętego, pozwólmy im też być ochrzczonymi. Czas, który dziś wspominamy, to czas szczególny, w którym mówimy o narodzinach Kościoła tu na ziemi. Ale i Kościół ten apostolski, ten pierwszy, najlepszy Kościół, do którego wielu chrześcijan chce się odwoływać i mówić: chcę naśladować Kościół pierwszych wieków. Ten Kościół pierwszych wieków miał też swoje problemy i to bardzo poważne. Oni chcieli tym nawracającym się ludziom narzucić swoje ramki. I kiedy zaczęły te ramki pojawiać się i obowiązywać, wtedy Bóg posłał swoich ludzi. I powiedział, ja to widzę inaczej. Należało usunąć ze świadomości żydowskiej to, co i było w świadomości Piotra. Czy zauważyliście, że kierowcy, zwłaszcza tu kieruję do kierowców pytanie, że jeśli ktoś jedzie wolniej przed tobą, to wywołuje irytację, a jeśli jedzie szybciej od ciebie, to nie myślisz sobie wariat? Jesteśmy wszyscy skłonni, by usprawiedliwiać siebie, potępiać tych, którzy są inni niż my. Wszyscy mamy wbudowane uprzedzenie i Piotr je miał również. Ośmielił się Panu Bogu powiedzieć, a nie, 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 żadną miarą, nie ma mowy. Ja tam nie pójdę, nie będę tego jadł, co mi tu pokazujesz. Żadną miarą. Miał odwagę kłócić się z Panem Bogiem. A ilu to ludzi kłóci się z Panem Bogiem? Chcą się boksować, tylko mają za krótkie ręce. Otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Dotarło do Piotra. Pierwszy wzorowy Kościół potrzebował ingerencji Ducha Świętego. Tworzyć zaczęli ramki. Ci nowo nawróceni muszą dopełnić też tych przepisów Starego Zakonu. I trzeba było przełamać ten problem. Wybij to sobie, Panie, z głowy. Sprawa jest jasna, tak nie postąpią. To słowa Piotra. Można by sądzić zatem, że Kościół, ten pierwszy Kościół był takim ekskluzywnym Kościołem. Tam mogli tylko należeć szczególni ludzie. I w dzień Pięćdziesiątnicy, którą też dziś Kościół wspomina, a też i to zdarzenie, które miało w domu Korneliusza miejsce, to też ponownie Pięćdziesiątnica. Bóg dał pirotechniczny pokaz, który potrząsnął widownią. Wiatr, płomienie, języki. Ośmielam się powiedzieć, że to była dekoracja dla prawdziwej wiadomości. Bóg chce mieć nasze serca. Daj mi, mój synu, swoje serce, powiada w przypowieściach, a twoje oczy niech strzegą moich dróg. Kiedy Sylas i Paweł głosili w Tesalonice, to wielu ludzi skarżyło się. O, przyszli tu ludzie, którzy szerzą zamęt w całym świecie. Przybyli tutaj. Jazon ich przyjął. Występują przeciwko postanowieniom cesarza. Głoszą, że jest inny król, Jezus. Kościół miał problemy z tymi apostołami. I zesłanie Ducha Świętego stworzyło pewną niezrozumiałą sytuację, która zrodziła pytanie, co to znaczy? Tu i ówdzie słyszy się głosy przypominające nam wyraz, którego specjalnie nie lubię, ale odda to, co chcę zaakcentować. Że mamy dążyć do zielonoświątkowości. To taki słowotwór w języku polskim, jakiś dziwny. W zamyśle oczywiście chodzi o dary ducha, o wszystkie przejawy ducha. Nie twierdzę, że nie mamy za tym dążyć. To jest budowanie naszej duchowości. Co jednak to ma znaczyć? Czy mniejsza aktywność tych charakterystycznych darów w moim życiu na korzyść miłości, szacunku, wierności, etycznego zachowania, oddania w służbie, lojalności, prawdomówności, dobroczynności i wielu innych cech pozbawia mnie charakteru zielonoświątkowości? Co było najważniejszym świadectwem? Co przekonywało? Coś, o czym zapominamy, to chrześcijanie w działaniu. Być może, że największym cudem Pięćdziesiątnicy jest to, że zebrani ludzie w Jerozolimie w ogóle usłyszeli uczniów wśród tego hałasu, tego festynu, świętowania, krzątaniny. My żyjemy w takim świecie, który nie lubi słuchać albo prawie, że już ogłuch, nie słyszy. Nasz świat jest pełen paplaniny. Nie mamy czasu posłuchać. Ci ludzie byli z zewnątrz zdumieni. Uczniowie byli zdumieni zmartwychwstaniem, zaskakiwani zdarzeniami, zdumieni z powodu zmartwychwstania, wniebowzięcia, nakazu misyjnego, że mają głosić każdemu człowiekowi Ewangelię. Zdumieni, gdy Jezus przychodził, powiadał im pokój wam. Nie wypomniał im, a tacy przyjaciele jesteście, gdy przyszło ukrzyżowanie, daliście drapaka. Nie wypominał im tego, ale mówił pokój wam. Gdy oni zaczęli wysławiać Boga w językach, w różnych dialektach, to nie był to jakiś bełkot niezrozumiały, ale język, poprzez który usłyszeli o wielkich dziełach Bożych. Podchodzimy w sposób emocjonalny do Pięćdziesiątnicy. Szum, języki ognia, ludzie słyszący we własnych językach Galilejczyków. Piotr staje, by wygłosić kazanie. To doświadczenie było czymś więcej, jak tylko wylaniem Ducha Świętego i mówienie językami. To już nie był Chrystus, którego znali z zapowiedzi proroków. To nie był Chrystus, który żył w przeszłości. To nie był Chrystus, o którym opowiedzieli rodzice. To był Chrystus, który żył w nich, wewnątrz, w ich sercach. To byli ludzie pięćdziesiątnicy. To było osobiste doświadczenie. To jest dla mnie zielonoświątkowość. Jedno serce, jedna dusza, jednomyślność, modlitwa. I cieszyli się dobrą opinią na zewnątrz. Czy tak pięćdziesiątnica zmieniła twoje serce, siostro, bracie, moje? Czy myślisz tylko o darach, o proroctwach, o wizjach? A z miejsca ani rusz. Bądźmy szczerzy. Pięćdziesiątnica tamtego czasu zmieniła ludzi. To nie były gaduły. To byli ludzie czynu. Była zgodność między teorią a praktyką. Ludzi nie interesuje, jak dużo wiesz, aż przekonasz ich, jak żyjesz zgodnie z tym, co wiesz. Prawdziwa Ewangelia jest dwustronna. Prawda i dowód. A dowód to moje życie. A więc nie jest to liturgiczne święto, które dziś obchodzimy. To nie jest czczenie przeszłości. To jest realne dotykanie się Boga. Chrzest w Duchu Świętym nie zastąpi innych przeżyć w Bogu. A więc pokuty, nawrócenia, chrztu w wodzie. Niektórzy mówią, że najważniejsza jest miłość. Miłość nie może zastąpić darów Ducha Świętego. Ani dary nie zastąpią miłości. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Naszym zadaniem jest zrobić to, co czynili ludzie pięćdziesiątnicy. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boga. I to jest nasze zadanie w tym przeżyciu. Głosić Chrystusa, Jego wielkie dzieła, dzieła ludzi, czego dokonali. Módlmy się, by Bóg dał zielonoświątkowych chrześcijan, którzy będą w płomieniach dla Jezusa Chrystusa, który ma moc, by nakaz misyjny wykonali, prezentując swoje doświadczenie z Chrystusem. Podsumowując, powiem tak. Musisz się narodzić na nowo. Musisz wyznać Jezusa w chrzcie jako swego Pana. Musisz doświadczyć zielonoświątkowej płomienności. A dlaczego? Może innym razem. Powstańmy. Niech Bóg was błogosławi.